Zapewne wszyscy mamy jeszcze w pamięci osobę dziś już błogosławionego Jana Pawła II. Na wiosnę będziemy cieszyć się wraz z całym Kościołem jego kanonizacją, ogłoszeniem świętym. Pewnie w większości domów znaleźć można jego zdjęcia, albumy, na których uwieczniony jest w różnych momentach swojego życia i pontyfikatu. Wśród tych obrazów wiążących się z błogosławionym Janem Pawłem II jest jedno szczególne wydarzenie, które przynajmniej dla mnie osobiście bardzo wiele znaczy. W trakcie roku jubileuszowego 2000, pośród różnych uroczystości, które wówczas się odbywały dla poszczególnych grup społecznych, zawodowych, bo było i spotkanie i dla kapłanów, i sióstr zakonnych, dla młodzieży, dzieci, rodzin, była jedna szczególna, wyjątkowa celebracja. W okresie Wielkiego Postu w Bazylice Świętego Piotra odbywało się nabożeństwo, w trakcie którego stary już i schorowany papież stał w milczeniu u stóp Wielkiego Krzyża, opierając czoło stopy ukrzyżowanego Chrystusa, a w tym czasie kardynałowie odczytywali listę grzechów Kościoła. I w imieniu Kościoła prosili wszystkich, którzy z powodu takich, a nie innych działań chrześcijan na przestrzeni 2000 lat doznali jakiegokolwiek cierpienia. Przepraszano za to, że chrześcijanie wyłapywali jak bydło i wywozili setki tysięcy mieszkańców Czarnej Afryki i czynili z nich niewolników, bo to czynili chrześcijanie. Przepraszano za wojny religijne, w trakcie których w imię Boga ludzie nawzajem się zabijali. Przepraszano za prześladowania i dyskryminacje kobiet, antysemityzm. Kościół niejednokrotnie był w stanie zmierzyć się ze swoją trudną przeszłością. Wspomniany Jan Paweł II nie tylko w trakcie tego nabożeństwa, ale wielokrotnie, zwłaszcza w czasie swoich pielgrzymek, gdy przebywał w miejscach naznaczonych jakimś szczególnym cierpieniem, prosił o przebaczenie. Takim wyjątkowym wydarzeniem była jego wizyta w Afryce na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdy stał samotnie, bez żadnej świty, na nabrzeżu portu, z którego w ciągu kilku wieków wywieziono około miliona niewolników. I prosił Pana Boga o przebaczenie i prosił mieszkańców Afryki o to, aby wybaczyli chrześcijanom, że czynili z nich zwierzęta, pociągowe bydło. Kościół wielokrotnie prosił o przebaczenie swoich grzechów, ale zadziwiająca rzecz, że Kościoła nikt nigdy za nic nie przeprosił. Papież Franciszek niedawno przypomniał, że ten czas, w którym żyjemy, początek XXI wieku, jak nigdy w historii naznaczony jest cierpieniem chrześcijan. O tym rzadko się mówi, bo kiedy wybuchnie gdzieś bomba w Izraelu i zginie kilkudziesięciu Żydów, cały świat o tym opowiada. A kiedy, zwłaszcza w krajach muzułmańskich, tysiące chrześcijan jest mordowanych dlatego, że wierzą w Chrystusa, wspomina się o tym raptem półgębkiem. Wypomina się Kościołowi jego ciemne karty, niewątpliwie takie były, i inkwizycje, i wspomniane przeze mnie wojny religijne, ale nie mówi się o tym, że każdego roku ginie dlatego, że głoszą Ewangelię kilkuset misjonarzy. Dziś. Nie w jakiejś odległej przyszłości. Tylko dziś. Kilka lat temu, w trakcie obchodzonego corocznie Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, przytaczano bardzo konkretne dane, między innymi historię młodej mieszkanki Arabii Saudyjskiej, którą własny ojciec, dlatego że przyjęła chrzest, żywcem spalił. Dlatego że przyjęła wiarę w Chrystusa. Moi drodzy, ja w trakcie tych rekolekcji staram się mówić o Kościele, z którym mamy problem, coraz większy problem. I mają ten problem liczni inni, którzy albo jeszcze w tym Kościele są, albo znaleźli się już na jego obrzeżach, albo są już czasami poza. Ale mówiąc o tym Kościele, nie sposób nie zmierzyć się z tym problemem zła, który dotyka wszystkich, i wierzących, i niewierzących. I tych, którzy starają się w jakiś bardziej gorliwy sposób praktykować swoją wiarę, jak i tych, którzy może nawet zbytnio się nie przejmują. Jutro przeżywać będziemy sakrament pokuty. Spowiedź, która ma nam pomóc w przygotowaniu na święta Bożego Narodzenia. Ale ma być też tym podstawowym środkiem naszej pracy nad sobą. Mierzenia się z tym złem, które w nas jest. To jest trudny sakrament. Dla każdego. I dla tego, który do niego przystępuje, i tego, który go udziela. Dla księdza spowiedź w wielu wymiarach jest trudna. Bo przychodzi czasami w ciągu raptem kilku chwil dotknąć bywa, że ogromnych problemów i spróbować pomóc je rozwiązać. Czasami bardzo zawiłych ludzkich sytuacji. Nawet w tym zwyczajnym, fizycznym wymiarze, a czasami jak już przychodzi ten okres rekolekcyjny i trzeba codziennie siedzieć po kilka godzin, zwłaszcza w bardzo jakiejś niewygodnej pozycji, to po prostu mój kręgosłup odmawia mi posłuszeństwa. Każdy z nas, ja kiedy idę do spowiedzi, odczuwamy pewien i lęk, i wstyd. Ale to jest naturalne, bo przecież nie idziemy się chwalić. I ten wstyd w pewnej właściwej dozie, proporcji jest wręcz potrzebny. Ale to sprawia, że trudno nam jest. Ja na co dzień pracuję wśród młodych ludzi, studentów i widzę, jak w trakcie rekolekcji, gdy postawimy więcej konfesjonałów, także one są niemalże przed ołtarzem, jak część z nich nie chce podejść bliżej. Wolą się tłoczyć z tyłu pod chórem, gdzie ten konfesjonał jest schowany w cieniu, jakby osłonięty, i tam się spowiadać, a nie podejść tu przed ołtarz i na oczach pozostałych, nawet jeżeli tu kolejka jest krótsza. Bo to bardzo intymny sakrament, bardzo osobisty. Ale moi drodzy, nie można jednak zapomnieć, że ten sakrament ma też swój jakby publiczny wymiar. Doskonale wiedzieli o tym pierwsi chrześcijanie. Praktyka sakramentu pokuty była nieco inna niż ta, z którą my mamy dzisiaj do czynienia. Po pierwsze, do spowiedzi dopuszczano tylko raz w życiu. Mówiono, że chrzest to jest pierwsza deska ratunku rzucana przez Kościół grzesznemu człowiekowi, a pokuta to druga i ostatnia. Raz w życiu tylko dopuszczano do sakramentu pokuty. Jeżeli ktoś po odbyciu tej pokuty ponownie wszedł w grzech, Kościół wówczas stwierdzał, my tyle mogliśmy zrobić, resztę zostawiamy Panu Bogu. Ponownie do spowiedzi nie dopuszczano. Inna też była nieco kolejność tego, co składa się na sakrament pokuty. Bo my, kiedy idziemy do spowiedzi, robimy sobie rachunek sumienia, staramy się wzbudzić żal za grzechy, postanowienie poprawy, podchodzimy do konfesjonału, wyznajemy nasze grzechy, ksiądz nas rozgrzesza i później odprawiamy pokutę. Ale jeżeli ta pokuta ma taki charakter, że wręcz z konieczności musi być jakoś tam w czasie odłożona, My możemy od razu po tym rozgrzeszeniu podejść, jeżeli jest udzielana Komunia Święta, i tę komunię przyjąć. Tymczasem w tym kościele pierwszych wieków kolejność była nieco inna. Początek był podobny. Rachunek sumienia i wyznanie grzechu przed kapłanem czy biskupem, ale nie od razu następowało rozgrzeszenie. Najpierw kapłan nadawał pokutę i najpierw tę pokutę trzeba było odprawić. A pokuty wówczas były dosyć surowe, a przede wszystkim zazwyczaj mocno rozciągnięte w czasie. Trwały kilka miesięcy, kilka lat, a czasami były to nawet pokuty dożywotnie. I dopiero po odbyciu pokuty, czasu jej trwania, zazwyczaj przed Wielkanocą następowało rozgrzeszenie i pojednanie grzesznika z Kościołem. Dokonywało się to zazwyczaj Wielki Czwartek, kiedy ten, który kończył pokutę, przychodził przed ołtarz, klękał przed stojącym biskupem, biskup udzielał mu rozgrzeszenia i podnosił go z klęczek, odsyłając do pozostałych i pozwalając mu od tego momentu w pełni uczestniczyć w Eucharystii. To, co było przedmiotem pokuty i wyznanie, zazwyczaj pozostawało sprawą osobistą, ale to, że ktoś pokutował, było sprawą publiczną. Tym, którzy odbywali tę pokutę, nie wolno było uczestniczyć w całej Eucharystii. Po zakończeniu liturgii słowa, czyli po kazaniu, na wezwanie diakona, na oczach wszystkich mieli obowiązek wyjść z kościoła. Nie wolno im było dalej uczestniczyć we mszy świętej. Czyli to tak jakby dzisiaj ci, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej i dopiero jutro przystąpią do spowiedzi, gdybym po skończeniu kazania powiedział teraz proszę wyjść, zostają tylko ci, którzy mogą przystąpić do komunii. Na oczach wszystkich. I to odbywanie pokuty też czasami miało taki publiczny charakter. Bywało, że jedną z form tej pokuty był obowiązek stania czy klęczenia przy wejściu do świątyni, kiedy wchodzili tam idący na Eucharystię inni uczestnicy i proszenia i pomodlitwa. Czasami jakaś specjalna oznaka na stroju noszona, która oznaczała, że ta osoba odbywa pokutę. Dlaczego tak czyniono? Ponieważ Kościół wyraźnie rozumiał, że grzech, choć jest sprawą osobistą, mojej własnej odpowiedzialności, ma jednak też ten publiczny charakter. Nawet najbardziej intymny, nawet najbardziej ukryty i tajemniczy, on zawsze uderza nie tylko w tego, który go popełnił, ale uderza też w cały Kościół. Bo przez grzech każdego indywidualnego człowieka Kościół jest umniejszony w swojej świętości. Kościół traci swoją wiarygodność. Kościół staje się mniej czytelnym znakiem dla wszystkich pozostałych. I stąd ten publiczny charakter pokuty. Zgrzeszyłeś, a zatem zraniłeś Kościół. Teraz na oczach tego Kościoła masz odbyć pokutę, zanim Kościół ponownie przyjmie cię w pełni i dopuści do wspólnoty z pozostałymi przy stole Eucharystii. Oczywiście z czasem ta praktyka się zmieniła. Zaczęto dopuszczać częściej do sakramentu pokuty. Te pokuty stały się łagodniejsze. Przede wszystkim nastąpiła ta zmiana, o której wspomniałem, że wyznajemy grzech i od razu uzyskujemy rozgrzeszenie, a pokutę odbywamy później. Ale moi drodzy, dlaczego o tym wspominam? Bo my czasami zapominamy o tym, że każdy nasz grzech jest nie tylko naszym problemem, jest też problemem całego Kościoła. Wczoraj wspominałem o tej babci mojej uczennicy, która nienawidziła swojego zięcia. No dla młodej dziewczyny był to problem. Był to wielkie pytanie, w takim razie jaki sens ma ta wiara? Cała ta pobożność. Odmawiane różańce, odbywane spowiedzi, chodzenie na mszę świętą, jeżeli taka pobożna osoba przez całe lata tkwi w nienawiści. To była wątpliwość, która w pewnym sensie chwiała wiarą tej dziewczyny. Podważała sens trwania w Kościele, skoro tak to wszystko wygląda. To jak? Po co to wszystko? Po co cała ta pobożność? Jeżeli jednocześnie żyje się w nienawiści do kogoś. I drodzy, ostatnie lata, no niemalże każdego dnia, zwłaszcza w Polsce w ostatnich miesiącach, jesteśmy bombardowani informacjami o skandalach pedofilii dokonywanej przez duchownych. Oczywiście tu trzeba naprawdę dużo zdrowego rozsądku, żeby słuchając tego wszystkiego mieć właściwy pogląd. Tam, gdzie się to zaczęło kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzano bardzo gruntowne badania dotyczące wszystkich przypadków tych nadużyć na przestrzeni iluś lat i okazało się, że duchowni wszystkich wyznań, nie tylko księża katolicy, ale i protestanccy pastorzy, duchowni prawosławni, rabini żydowscy, muzułmańscy duchowni stanowili raptem chyba 1 promil, czy nawet nie 1% wszystkich przypadków tych nadużyć. Podobnie nawet księża biskupi przypominali nam ostatnio w jednym z listów, ile zapadło wyroków w Polsce na przestrzeni bodajże 2012 roku, a ile w tym przypadku dotyczyło duchownych. To nie był nawet 1%. Ale słuchając doniesień medialnych, można by odnieść wrażenie, że jest to tylko problem księży. No to jest problem nauczycieli, lekarzy, policjantów, prawników, wychowawców, wszystkich. Ale wcale, mówiąc o tym, nie chcę tu usprawiedliwiać, bo nawet jeżeli byłby to jeden przypadek, to jest to dramat. I widać to gołym okiem, jakie spustoszenie w Kościele potrafi spowodować grzech księdza. W Irlandii, w kraju, który pod pewnymi względami był podobny do Polski, jeżeli chodzi o liczbę katolików uczestniczących we mszy świętej, kwitnący Kościół. Przypadki tych nadużyć spowodowały, że seminaria opustoszały, świątynie się wyludniły. W pewnym sensie ten kraj jest w tej chwili duchowo-religijnie zrujnowany. Ale moi drodzy, tak jak ksiądz potrafi zniszczyć wspólnotę Kościoła, są takie parafie, ja jednak sporo jeżdżę po rekolekcjach z kazaniami i czasami zastanawiam się, co jest. Bo w jednej parafii mówię to samo, ludzie słuchają, przyjdą, podziękują, uśmiechną się, a gdzie indziej siedzą tacy nadęci i czasami pytam, co jest w tej parafii. Bywa, że często jakaś historia sprzed wielu, wielu lat, że ksiądz coś narozrabiał i ta parafia jest skaleczona. Ci ludzie są jacyś nieufni. Już nawet czasami się nie pamięta, jak ten ksiądz się nazywał, ale to ta rana nie zabliźniła się. Ale bywa też sytuacja odwrotna. Ja przez kilka lat pracowałem w kurii, znałem sporo księży. Czasami się zastanawiałem, co się dzieje? Młody ksiądz, świeżo po święceniach, idzie na parafię, pełen gorliwości, zapału, naprawdę pięknie pracuje i bywa, że w ciągu paru lat robi się z niego taki psychiczny wrak. Człowiek zgorzkniały, zniechęcony, znerwicowany. Niestety, moi drodzy, bardzo często jest to wina ludzi. To ludzie potrafią tak jak ksiądz potrafi zniszczyć parafię, tak ludzie potrafią zniszczyć księdza. Przez swoje wścibstwo, plotkarstwo, oszczerstwa, wplątywanie czasami w takie różne nieciekawe sytuacje. I ktoś, kto z chęcią szedł, żeby pracować z dziećmi, z młodzieżą, nagle zaczyna się wycofywać. Bo to, co próbował robić, nie tylko nie znajdowało jakiegoś zrozumienia, ale wręcz przeciwnie, stawało się powodem oskarżeń, niszczenia. Kiedyś jeden z księży opowiadał mi, o swoim znajomym kapłanie, który był alkoholikiem. Ale ten alkoholizm ciągnęli go ludzie. Chciał być blisko ze swoimi parafianami. Jak był ślub i zapraszali na wesele, szedł. Jak był chrzest w kościele, zapraszali na przyjęcie, szedł. No i oczywiście, no to proszę księdza, zdrowie młodej pary, zdrowie wnuka, syna, zdrowie żony, bo ma imieniny czy urodziny. I on tak raz, drugi, trzeci, zdrowie, uzależnił się. Stał się alkoholikiem. Ale co ciekawe, ci ludzie w pewnym momencie się zorientowali, że to jest ich wina. Skoro my to spowodowaliśmy, to my teraz musimy to wziąć na siebie. Wiedzieli, że jak on zostaje sam, to pije. Więc nie może być sam. Dogadali się, że poza tym czasem, kiedy on jest powiedzmy w szkole, odprawia mszę, spowiada, ktoś zawsze musi przy nim być. Na początku podobno wyglądało to strasznie. On próbował uciekać, zamykać się. A oni przyłazili. Przyłazili, siedzieli, gadali, żeby nie zostając sam nie zaczynał pić. I to trwało podobno wiele miesięcy. Dzień w dzień. Ale w końcu go wyciągnęli. My go w to wciągnęliśmy? My go z tego musimy wyciągnąć. To jest nasza wina? My to musimy wziąć na siebie. Niestety, to rzadki przypadek. Bo bardzo często jest tak, że to ludzie wciągną, ale ludzie później odepchną. Ludzie później odepchną. Odrzucą. Moi drodzy, każdy nasz grzech w jakiś sposób w tę świętość i wiarygodność Kościoła uderzy. Przypominam sobie gdzieś znalazłem w jakimś tekście wspomnienia wielkiego indyjskiego przywódcy Mahatmy Gandhiego, który w pokojowy sposób doprowadził do wyzwolenia tego wielkiego narodu spod dominacji brytyjskiej. Ktoś kiedyś odwiedzając go zauważył, że w swojej bibliotece ma Pismo Święte, a był wyznawcą hinduizmu, religii niechrześcijańskiej. I taki zdziwiony pyta, jak to ty, niechrześcijanin, hinduista, masz Pismo Święte i Świętą Księgę Chrześcijan? Na co Gandhi miał powiedzieć, nie tylko mam, ale bardzo często czytam. Bo ja nie znalazłem innej księgi wśród tych świętych i nieświętych, która by w lepszy sposób dawała odpowiedź na problemy poszczególnych ludzi i całej ludzkości. Więc od razu narzucało się pytanie, to dlaczego nie zostałeś chrześcijaninem? Dlaczego nie przyjąłeś chrztu? I tu padła gorzka dla nas odpowiedź. Bo niestety ci, dla których jest to Księga Święta, czasami w rażący sposób zaprzeczają temu, co tu jest napisane. Dlatego ja wolę tę księgę czytać. Na tyle, na ile potrafię to, co jest tam napisane, w swoim życiu realizować, ale chrześcijaninem nie zostanę. Bo ci, dla których jest to Księga Święta, całkowicie zaprzeczają temu, co tam jest napisane. Moi drodzy, myślę, że wielu ludzi nigdy nie przyjęło wiary. Nie dlatego, że są nieprzekonani co do słuszności nauk Chrystusa. Tylko dlatego, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, od tego odpędzili. Swoją postawą. Moi drodzy, jednym z warunków sakramentu pokuty, który często ignorujemy, jest tak zwane postanowienie poprawy. Bo każdy z nas grzeszył, grzeszy i grzeszyć będzie. Nawet wczoraj papież w jednej z wypowiedzi powiedział do słuchaczy, żeby nie bali się zła, które w nich jest. Nie brzydzili się sobą z powodu swojej grzeszności, bo grzesznikami będziemy zawsze. Ale problem leży w tym, że my czasami z tym złem nie próbujemy nic robić. Ono się wydarzyło, my poszliśmy, wyspowiadaliśmy się i uważamy, że sprawa załatwiona. Czasem ten warunek sakramentu pokuty, postanowienie poprawy, zakłada, że ja wszędzie tam, gdzie to możliwe, mam naprawić zło, które spowodowałem. Nie wystarczy je wyznać. Jak kogoś okradłem, to mam mu to oddać. Jak kogoś obraziłem, mam go przeprosić. Jak komuś przez swoje ploty odebrałem dobre imię, to powinienem to publicznie odszczekać. To jest dopiero wypełnienie tego warunku, jakim jest postanowienie poprawy. Moi drodzy, czy nasze życie nie wyglądałoby nieco inaczej? Gdybyśmy rzeczywiście na serio się tym przejęli. Bo zło, takie czy inne, popełniać zawsze będziemy. Ale gdybyśmy próbowali przynajmniej, choć odrobinę, naprawiać to, co swoimi grzechami popsuliśmy. Moi drodzy, w sakramencie pokuty przepraszamy Pana Boga za grzechy, które popełniliśmy. Ale przecież większość z nich dotyczy też innych ludzi. Owszem, są takie, które bezpośrednio odnoszą się do Pana Boga, takie, które popełniam wobec siebie, ale większość naszych grzechów to są te, które popełniamy wobec innych ludzi. Jakby z natury tego sakramentu ta sytuacja domaga się, byśmy spowiedź wiązali także z przeproszeniem człowieka, nawet zanim do spowiedzi pójdziemy. Sobie dziś będziemy robić rachunek sumienia i sobie uświadomimy zło, konkretne zło popełnione wobec najbliższych. To zanim pójdziemy do konfesjonału, najpierw powinniśmy pójść do nich. Ich prosić o przebaczenie. Ale też, moi drodzy, z tym problemem prośby o przebaczenie innych wiąże się problem przebaczenia z naszej strony. Kiedyś do Chrystusa przychodzi święty Piotr i pyta: Panie, czy ja aż 7 razy mam przebaczyć? A Chrystus mówi: nie 7, 77. Czyli zawsze. A liczba 7 dla Żydów była taką liczbą trochę magiczną. Czyli jak sobie Piotr by odliczył, że raz przebaczyłem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, to sprawę mam załatwioną, już nie muszę nic więcej robić. A Chrystus mówi: nie, zawsze, za każdym razem. Tylko to jest problem. Tylko to jest problem z tym przebaczeniem. Moi drodzy, bo ja sobie zdaję sprawę, jak czasami jest trudno. Bo w nas jest rozum, który mówi: no, powinienem. Jest wola, która ma mnie skłonić do jakiegoś konkretnego działania. Nad tym jestem jeszcze jakoś w stanie panować, ale są jeszcze uczucia. Są jeszcze emocje, nad którymi do końca nie jestem w stanie zapanować. I powiem coś, co może niektórych zdziwić. Przebaczać trzeba, wręcz z konieczności dla swojego dobra, ale nie spieszyć. Dlaczego tak mówię? Z własnego doświadczenia to wiem. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy powinienem przebaczyć, ale się pospieszyłem. Za szybko. No bo tak sobie tłumaczyłem, no tak, tutaj księdzem jesteś, mówisz o przebaczeniu, sam powinieneś coś z tym zrobić. I tak się wymusiłem to. I niestety później to się odbiło fatalnie. Bo w sytuacji, kiedy doznajemy krzywdy, naturalną rzeczą jest, że rodzi się gniew, wściekłość, żal, poczucie krzywdy. Nad tym się nie da zapanować w pierwszym momencie. To jest, po prostu tak jest. I to wszystko potrzebuje czasu. Żal się musi wypłakać, wściekłość się musi uspokoić. To poczucie krzywdy musi mieć czas, żeby jakoś przyschło. Kiedy zatem chodzi o to przebaczenie, to tak, ja muszę wyrozumowo chcieć przebaczyć. Chcę przebaczyć. Podjąć taką decyzję. Chcę przebaczyć, ale nie spieszmy się z mówieniem, że ja już przebaczyłem. Dajmy sobie czas, żeby to było prawdziwe, autentyczne. Żeby rzeczywiście się we mnie dokonała taka prawdziwa przemiana. I chciałem wam zwrócić, przepraszam, się rozgadałem, uwagę na jedną rzecz. Powiem szczerze, wczoraj nie zauważyłem, jak się to w waszej wspólnocie dokonuje. Ale w trakcie każdej Eucharystii jest taki szczególny moment. Przed przyjęciem Komunii Świętej jest znak pokoju. Pierwsi chrześcijanie ten znak pokoju przekazywali sobie przez pocałunek. Obejmowali się ramionami i się całowali. Wiem, że to by się niektórym dzisiaj podobało, nawet panom, jakby jakaś ładna dziewczyna obok siedziała czy srała, żeby tak na znak pokoju można było się poobściskiwać. Ale wiecie, jak czasami patrzę, jak niektórzy do tego podchodzą, tak mechanicznie, tak się kiwną, jak ta ruska lalka. A może właśnie ten znak pokoju można by było wykorzystać, żeby przeżyć takie prawdziwe pojednanie z drugim człowiekiem. Przychodzimy zwykle do kościoła. Każdy z nas ma jakieś swoje miejsce ulubione. I na tą samą mszę czasami przychodzi ktoś, z kim od lat jestem w konflikcie, w nieprzyjaźni. Może warto się czasami rozejrzeć i zobaczyć, gdzie siedzi. I spróbować tak stopniowo zacząć się zbliżać. Tak z tygodnia na tydzień o parę kroków, żeby którejś niedzieli znaleźć się obok. Ale na razie nic nie robić. Najpierw się oswoić ze swoją obecnością, że na mszy stoimy obok. I kiedy się już oswoimy i poczujemy, że jesteśmy na to gotowi, którejś niedzieli w trakcie tej mszy świętej, kiedy kapłan wypowie po raz kolejny słowa, przekażcie sobie znak pokoju, spróbować wyciągnąć rękę. Oczywiście ona może zawisnąć w powietrzu. Może być wręcz odtrącona. Ale jest też szansa, że jednak zostanie podjęta. Tu, w Kościele, przed obliczem Chrystusa. Tego, który za każdy ludzki grzech zapłacił swoim życiem. Może to tu wreszcie się dokona pojednanie, o które tak trudno w naszym życiu, bo bywa, że my nawet z kimś z rodziny, z sąsiedztwa przez całe lata żyjemy w jakiejś formie nieprzyjaźni, nieprzebaczenia. Może warto właśnie ten znak pokoju tu, przed obliczem Chrystusa, gotowego przebaczyć nam każdy grzech, wykorzystać do tego, żeby przeżyć pojednanie. Żeby wreszcie uwolnić się od takiego jarzma, które czasami straszliwie nam ciąży, odbiera radość życia. Bo dla człowieka normalnego świadomość, że żyje z kimś nieprzyjaźni, zawsze jest jakimś rodzajem dyskomfortu. Jakąś goryczą, która gdzieś tam na dnie serca jest. Sprawia, że nie jest w stanie cieszyć się ze zwykłych, prostych rzeczy. Że niby wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam w środku ciągle coś mdli. Może warto ten znak pokoju, podanie ręki, wykorzystać do tego, żeby wreszcie sobie przebaczyć. Tak jak Pan Bóg przebaczył nam. Po to, żeby ten Kościół, który powinien być domem dla wszystkich ludzi, choć złożony z ludzi grzesznych, był miejscem, do którego inni przyjdą, niezgorszeni postawą chrześcijan. Świadomi, że tu są ludzie słabi, ale tacy, którzy są świadomi swojej słabości, potrafiący prosić o przebaczenie, potrafiący też przebaczać innym.